Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry Państwu, albo dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy tego słuchacie. Zapraszam Państwa po raz kolejny do mojego labiryntu książek. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć opowieści absolutnie niezwykłej, niebywałej, bardzo obcej naszemu sposobowi myślenia. Byłby to więc taki korytarz w moim labiryncie, który uwielbiam, bo nigdy nie wiem, na co tam trafię. I nigdy nie wiem, do czego znajdę i jakie skarby tam odnajdę. Najpierw kilka słów o autorze. To Marlon James, pisarz urodzony w 1970 roku na Jamajce. Autor 4 powieści, wszystkie wydane po polsku. Diabeł u Rubu, Księga Nocnych Kobiet, Historia 7 Zabójstw, Krótka Historia 7 Zabójstw oraz ta książka, która będzie mnie najbardziej dzisiaj interesowała, czyli Czarny Leopard, Czerwony Wilk. Mimo niewielkiej liczby wydanych powieści, to pisarz doceniany, ponieważ za powieść Krótka Historia 7 Zabójstw otrzymał nagrodę Bookera. Natomiast Czarny Leopard otrzymał w 2020 roku nagrodę Locusa, nagrodę przyznawaną z fantastyki, co mnie szczerze rozbawiło, otrzymał ją w kategorii horror. Czy ta powieść jest horrorem? Nie. Czy powieść, o której dzisiaj będę mówił, jest fantastyką? Mam tutaj wielki problem, dlatego że nie jestem przekonany, że można przystawić nasze europejskie systemy literackie i ich podział do tekstu, który z założenia tego typu opisom się po prostu i zwyczajnie wymyka. Dlaczego? Dlatego, że akcja tej powieści umieszczona jest w Afryce. W Afryce tej czarnej. I jest to absolutnie określenie, w tym momencie jest to po prostu określenie geograficzne. W całej powieści najjaśniejszą postacią jest Arab i muzułmanin. I szczerze mówiąc, to będzie jedyny przedstawiciel monoteizmu w tym świecie. Białych w tym świecie tak naprawdę nie ma, aczkolwiek oni mają przybyć. A bohaterowie tej powieści, mieszkańcy dwóch rozległych królestw, w których toczy się akcja tego utworu, mają świadomość końca światów. W pewnym sensie, bowiem powieść Marlona Jamesa to epos. Epos afrykański. Oczywiście rekonstruowany i nie do końca zgodny z naszymi regułami tego gatunku, ale opowieść, która przebija się z głównej narracji, taka właśnie jest. No właśnie, bo zanim przejdziemy do treści, trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To opowieść oralna. To znaczy, ona jest opowiadana i ta opowiadaniowość tej opowieści, tej historii także, wynika nie tylko z tego, że mamy pierwszoosobowego bohatera, który opowiada swoją historię bliżej nierozpoznanemu inkwizytorowi. Inna sprawa, że czekamy na następne tomy tej serii, a więc prawdopodobnie niektóre zagadki zostaną wyjaśnione później, ale również sposobem opowiadania. Mamy liczne powtórzenia, przytoczenia, mamy wreszcie odwoływanie się do niepewnej pamięci, a na następnej stronie rekonstruowanie dialogu. Wreszcie autor wplata, czy narrator w swoją opowieść, wplata opowieści innych ludzi. Czy robi się z tego taka bardzo ciekawa zresztą struktura szkatułkowa tej opowieści i bez wątpienia jest to jej wartość dodana, a przy tym, no właśnie, podkreśla jej oralny styl. Dlatego, że co prawda pismo w tym świecie istnieje, ale jest rzadkie i tak naprawdę nie jest, poza jednym momentem w całej opowieści, nie jest ważne. Główny bohater i narrator tej opowieści ma na imię Tropiciel. To, że ma takie imię, które wynika z jego umiejętności, związane jest z tym, że jest odrzucony, jakby jest wykluczony z własnego plemienia. Nie przeszedł rytuału obrzezania, a nie przyszedł go z pełną premedytacją, gdyż już jako nastolatek zakłada, że nie do końca czuje się mężczyzną. Nie jest męski, co w tamtym świecie, owszem, wywołuje śmiech, ale nie wywołuje ostracyzmu. Ten świat jest światem przed monoteistycznymi bogami, więc jest światem o wiele bardziej płynnym, jeśli chodzi o wartości etyczne. Znaczy etyczne to mają swoją etykę bardzo mocno rozwiniętą, ale na pewno do najważniejszych wartości nie należy tożsamość seksualna. Ona jest po prostu płynna. Tak jak płynne są światy, w których rozgrywa się powieść. Sam bohater zostaje zatrudniony i właściwie tak naprawdę cały ten tom jest w dużej mierze opowieścią o tym, jak wraz z innymi tworzą specyficzną drużynę. On sam jest wilkiem, natomiast wśród tej drużyny jest do pewnego momentu jego najbliższy przyjaciel, okresowo również kochanek Leopard. I my byśmy powiedzieli animak, a tak naprawdę człowiek, który nie jest ani człowiekiem, ani zwierzęciem, ponieważ właściwie bardziej jest leopardem niż człowiekiem, ponieważ bez problemu może się zmieniać i przechodzić z postaci w postać. W sumie cała drużyna liczy sobie 9 bohaterów i bohaterek, dlatego że w tej drużynie są również kobiety. Wśród nich wiedźma, która potrafi rzucać uroki i pisać runy, a nawet Banshee, która jest tak naprawdę swego rodzaju ni to boginką, ni to istotą w każdym razie z innego wymiaru. Ich zadaniem jest odnaleźć chłopca i to, kim w ogóle jest ten chłopiec i jaką ma spełnić rolę w tamtym świecie, jest jednym z głównych motywów tej powieści. Dlatego nie będę go Państwu rozwijał, by nie psuć Państwu przyjemności lektury, ale nawet nie mówiąc o nim, kim jest, ponieważ zostaje odnaleziony dopiero w drugiej części opowieści, na pewno warto zaznaczyć, że ten świat jest również upolityczniony. W tym sensie, że tropiciel i jego drużyna nie tylko wykonują zadanie, za które mają otrzymać odpowiednie pieniądze, ale również są uwikłani w rozgrywki polityczne tamtego świata. To bardzo ciekawa historia, bo oto rywalizuje uważany za szalonego władca krainy południa, rywalizuje z siostrą. Okazuje się bowiem w toku opowieści, to jest ten jedyny moment, kiedy pismo i umiejętność pisania okazują się bardzo ważne, okazuje się bowiem, że 6 pokoleń wstecz, może 7, zasada była taka, że władzę zawsze dziedziczył syn królowej. A więc mieliśmy, no jeżeli nie pełny matriarchat, to tak zwane dziedziczenie matrilinearne. W jednym z miast, Duolingo, do którego dotrą bohaterowie, rządzi zresztą w ogóle królowa i tam mamy już pełen matriarchat. Mamy więc bardzo różne formy rządów. Świat ten jest jakby niestabilny pod względem tradycji, ale też o tą tradycję toczy się bezwzględna walka. Dlaczego wybrano tropiciela? Dlatego, że ma niezwykłą umiejętność. Ma nos, który powoduje, że może wykryć obecność człowieka, zwierzęcia, czego chce, z wielkiej odległości w perspektywie wielu dni. Jest oczywiście pożyteczny, ponieważ poszukiwany przez nich chłopiec zaginął co najmniej 3-4 lata wcześniej, przed akcją powieści, w związku z tym potrzebny jest naprawdę ktoś, kto to potrafi robić. Już Państwo słyszeli, że wymieniłem tu postacie animaga, wymieniłem też wiedźmę, wymieniłem boginki, mogłem wymieniać dalej, ponieważ takich istot nadprzyrodzonych czy mających pewne umiejętności nadprzyrodzone jest w tej powieści znacznie więcej. Między innymi takie istoty, które właściwie nie sposób, i tutaj chwała tłumaczowi, który poszukiwał nowych rozwiązań językowych, ponieważ nie sposób tego oddać znanymi nam pojęciami i zwrotami. I ta powieść dlatego zapewne otrzymała nagrodę w dziedzinie fantastyki. Ale ja mam co do tego wątpliwości. Dlatego, że istoty, które pojawiają się w tej powieści, oczywiście wywodzą się z mitów i wierzeń ludów afrykańskich. W związku z tym, skoro jest to rodzaj eposu, tak jak powiedziałem, to czy jest to jeszcze fantastyka, czy już inna forma literatury realistycznej, czy inna forma literatury mitologicznej? Oczywiście dzisiaj nie sposób dociec, czy czytelnicy tej powieści byliby w stanie uwierzyć w prawdziwość tej opowieści, ale też dzieje się ona na tyle dawno, ale jednocześnie ten czas jest mityczny. Nie fantastyczny, to nie jest Neverland z tradycyjnej fantazy. To mityczne światy afrykańskie. Światy, których kompletnie nie znamy. Światy, które bardzo rzadko w ogóle pojawiają się w literaturze europejskiej, czy w ogóle dostępnej nam przede wszystkim, właściwie poza Ben Okri, takim słynnym pisarzem afrykańskim, którego powieści wychodziły w słynnej serii z Kameleonem. Właściwie ja mieszkańców czarnej Afryki zupełnie nie znam. Owszem, czytałem kilka powieści pisanych przez pisarzy arabskich, ale to jest zupełnie inna historia, to są zupełnie inne ludy, posługujące się też zupełnie inną wyobraźnią. I tak jak zawsze dla mnie niezwykłym zdarzeniem jest czytanie literatury japońskiej. Zderzenie z jej obcością, z jej innością, z jej innym jakby światem i jego sposobem jego kształtowania. Tak, zderzenie z powieścią Marlona Jamesa, który zdecydowanie wraca w niej do własnych korzeni, dlatego że jest, oczywiście jest Afrojamajczykiem, ewidentnie jego przodkowie pochodzili z Afryki, było dla mnie niesamowitym doświadczeniem intelektualnym. To była powieść, czy to jest powieść, którą trzeba się, na ten moment czytania trzeba się absolutnie zaangażować. Nie jestem w stanie dociec imion bohaterów, ale to, co się w niej dzieje, z jednej strony jest zupełnie obce, ponieważ posługuje się na przykład właśnie inną, ale etyką, ale równocześnie jakoś bliskie. Oto bowiem powieść zaczyna się od tego, że namówiony przez leoparda, jeszcze zanim wyruszyli w podróż w poszukiwaniu chłopca, namówiony przez leoparda zaczyna chronić dzieci. Niezwykłe. To mingi. Dzieci czy też istoty, które my byśmy nazwali błędami genetycznymi. To dziecko, które rodziło się bez rączek i nóżek. To dziecko, które jest bardzo wysokie, nazywane zresztą żyrafą. To bracia siamscy. Wreszcie Dymka. Dziewczynka, najbardziej fantastyczna postać, ponieważ to dziewczynka, która może zamieniać się, właściwie trudno powiedzieć, że ona jest czymś w rodzaju dymu, co powoduje, że właściwie jest nieśmiertelna. Te dzieci są zbierane i wychowywane przez czarownicę, dlatego że oczywiście społeczności, które przychodzą na świat, by je odrzuciły. Ostatecznie jednak udaje się przede wszystkim w tym wypadku tropicielowi po śmierci, po gwałtownej śmierci czarownicy, udaje się te dzieci powierzyć jednemu z plemion, do którego zresztą przystał, ponieważ nie było ono jego rdzennym plemieniem. Ale samo to, że ponieważ to są niezwykłe dzieci, więc one nie tyle są usuwane ze społeczności, czy wprost zabijane, że są niepożyteczne, czy nieprzydatne, ale dlatego, że są inne. Dlatego, że jest w nich element żartu bogów. Tak mniej więcej jest to w powieści określane. Mamy więc, proszę Państwa, czy proponuję Państwu opowieść o świecie, który jest daleki naszemu, ale jednocześnie wciąga, jednocześnie jest klasyczną powieścią, pełną zwrotów akcji, a przede wszystkim tego stałego parcia do odkrycia, kim jest chłopiec, dlatego że główny bohater długo tego nie wie. I również przed inkwizytorem, przed którym snuje swoją historię, też tego nie odkrywa. Całą tą historię poznajemy w czasie. W tym sensie oczywiście jest to ukłon autora w stronę europejskich sposobów opowiadania, ale poza tym wszystko jest z nich inne. Jeżeli zainteresowałem Państwa tą opowieścią, to bardzo się cieszę, bo przyznaję, że już czekają na mnie trzy pozostałe, przetłumaczone również na polski, powieści Marlona Jamesa, tylko boję się, że mogę się zawieść. Ale może nie. Dziękuję bardzo i do widzenia. Lub dobranoc.